Dzisiejszym moim przekazem, czy słowem, którym chcę się z wami podzielić, to jest słowo, które bardzo, bardzo świeżo w moim sercu zamieszkało. Dlatego, że chcę mówić o pewnej takiej panice, takim niepokoju, który się dzieje teraz nie tylko w naszym kraju, ale bym powiedział, że wszędzie tam, gdzie jeszcze dodatkowo media rozkręcają ten temat koronawirusa, również jakieś inne założone z góry embarga, czy jakieś ograniczenia w wymianie towarów, czy w wymianie ludzi. I to powoduje również, że nie odbija się na nas jakimś echem takim, żeby była panika, niepokój był. Ja dzisiejsze kazanie, które bym powiedział, że jestem w 7 punktach, chciałbym zaznaczyć, gdzie jest nasze miejsce i czego powinniśmy się trzymać. I tym słowem takim zachęty, co chcę z wami podzielić się, czy to jest Boży plan na przyszłość tego świata? No, na pewno nie. Boży plan jest inny. Ale ci, którzy wszyscy czytają Boże Słowo, powinni być przygotowani na każdą ewentualność, ponieważ mówił o tym Pan Jezus, co będzie w czasach końca. Żyjemy w czasach końca i nie możemy się dziwić temu, że tak się rzeczy mają. Że są różne pogłoski. Słyszymy to od wielu lat. Informują nas różnego rodzaju media o wybuchach, o trzęsieniach ziemi, o jakichś falami tsunami. Również o różnych rodzajach niebezpieczeństw, takich jak ta zaraza, czy jak ten wirus, który przedostaje się w ten czy w inny sposób. To wszystko to są po prostu, nie jest to może akurat w tym miejscu słowo właściwe, to są bóle porodowe, ale powiem wam, że to nie jest już czas sielanki. My jako dzieci Boże mamy się uzbroić w cierpliwość, mamy się uzbroić w wiarę, w nadzieję, ponieważ będziemy słyszeć o tych rzeczach. Będziemy słyszeć i może jeszcze z większym nasileniem będziemy świadkami tych rzeczy. Ale pierwszą rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, żebyśmy naprawdę nie martwili się tym. Ponieważ Bóg ma kontrolę nad wszystkim. To nie jest tak, że coś się dzieje, a Bóg nie wie. Jest napisane w Ewangelii, że nasze włosy są policzone. Toż z taką drobiazgowością, z takim błahym powodem Bóg zna ilość naszych włosów na głowie. Tym bardziej wierzę w to, że zna nasze samopoczucie, wie, z czym się zmagamy, wie, gdzie mamy problemy, wie, co nas boli. Jeśli włosy nasze, na które my nie zwracamy uwagi, Bóg policzy im bardziej te inne rzeczy. I chcę wam powiedzieć, że Bóg nad wszystkim ma kontrolę. To jest 7 głównych faktów, które musimy zrozumieć. Jeśli Bóg ma nad wszystkim kontrolę, a ty jesteś Jego dzieckiem, to znaczy, że Bóg wie, co robi. Amen. Przeczytajmy to razem w objawieniu i Jana 4. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby, rozmawiający ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie siedział ktoś. My wiemy, że ten ktoś to jest sam Pan Bóg. My o tym dobrze wiemy. I jeśli Bóg siedzi na tronie, to znaczy, że ma wszystko pod kontrolą. Wszystko, co się dzieje, jest pod kontrolą Boga. I nie musisz panikować. Jeśli Bóg ma wszystko pod kontrolą, a ty jesteś Jego dzieckiem, to możesz być spokojny. Możesz być spokojny o siebie, o swoją przyszłość, o twoich najbliższych. Możesz być spokojny, ponieważ Bóg ma kontrolę. I tu zatrzymam się, zrobię taki mały taki po prostu ekskurs. Dlaczego ludzie wierzący panikują? Dlaczego się dzieje tak, że przychodzi na ludzi strach? Nawet się rymuje. Przychodzi na ludzi panika, dlatego, że zapominają o ważnej rzeczy. To, że Bóg ma pod kontrolą wszystko. A drugą jest rzeczą taką, że wszyscy ci, czy nawet powiedziałbym my, kiedy przychodzą nas obawy i lęki, to w tym miejscu, ja bardzo w to wierzę, ponieważ ja to też przeżywałem, w tym miejscu wiem, że brak jest Jezusa w centrum mojego życia. W centrum mojego życia brak jest Jezusa. Dlatego coś mi przysłania Jezusa. A tym coś to można nazwać pewnym bałwochwalstwem. Bożek, który po prostu zasłania nam Pana chwał. Co to może być? To może być wszystko. To może być wszystko. To może być twoja praca. To może być również twoja kariera. Jesteś wierzący, ale stawiasz bardziej na karierę niż na Boga. To może być twoje zmaganie finansowe, że stawiasz wyżej to, żeby zarobić, niż to, żeby się poświęcić bardziej Bogu. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że ci, co po prostu nie chcę przez to powiedzieć, że ci ludzie, którzy nie pracują, a mają, to po prostu to mają pójść do pracy. Nie chcę prosto powiedzieć. Ja tylko chciałem powiedzieć to, że jeśli masz zmaganie w tym i stawiasz pracę wyżej nad Boga, to jest niewłaściwy. Wtedy praca twoja, czy źródło twojego dochodu, staje się twoim Bogiem. I zamiast w centrum, żeby był Jezus, w centrum staje się robienie pieniędzy. Czy zaopatrzenie na przyszłość. W Ewangelii Mateusza czytamy bardzo ważną rzecz, że jest powiedziane, jaka powinna być hierarchia. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Można powiedzieć najpierw szukajcie, jak znajdziecie, to budujcie Królestwo Boże i rozprzestrzeniajcie Jego sprawiedliwość. Wszystko inne będzie wam dodane. Czyli ze wszystkim innym będzie wam łatwiej żyć. Jeśli Bóg stanie na pierwszym miejscu w moim i w twoim życiu, jeśli będzie centrum, gdzie twoje myśli, twoje pragnienia będą przechodzić przez pryzmat Boga, ja wam powiem, że byśmy nie potrzebowali niczego więcej do naszego życia. Nie potrzebowalibyśmy niczego więcej, bo byśmy byli zaspokojeni. Wierzysz w to, że Bóg zaopatruje? Ja w to wierzę. Nie tylko ludzi zaopatruje. Pismo Boże mówi również o tym, że Bóg zaopatruje zwierzęta, ptaki. Mówi o przykładzie, że kruki nie mają lodówek, kruki nie mają kont w banku, kruki nie mają szaf ani spiklerzy, a Bóg je żywi. Kruki, który według Bożego Słowa to jest nieczysty ptak, ponieważ jada padlinę. Bóg w swoim słowie mówi, że On je żywi. I potem stawia pytanie, o ile bardziej wy jesteście warci niż te kruki. I teraz, kiedy zastanawiamy się nad tym, jeśli wiemy, że Bóg ma pod kontrolą wszystko, a my pomimo tego zastawiamy Boga czymś innym. Wypieramy pierwsze przykazanie, które mówi nam o tym, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie. O tym mówi pierwsze przykazanie. A my staramy się po prostu mieć spokój. Nie mieć Boga, ale mieć spokój w tym, mam finanse, mam pracę, i tylko wkoło tego się kręcić, żeby tylko nie oddać się w Boże ręce. I dlatego jest strach i panika. Dlatego, że ludzie jakby, wierzący ludzie wypierają Jezusa ze swojego życia, zastępują substytutem tym, czym, w czym się czujesz bezpieczny. Ja nie mówię to dlatego, żeby was w jakiś sposób o was źle mówić. Ja nie mówię o tym. Ja mówię, jak to działa. Tak to działa, że jeśli zastępujesz Boga czymś innym, to twoja niepewność, twoje jutro jest niepewne. Ponieważ w tym momencie Bóg nie jest w centrum twojego życia. Bardzo ładnie zostało to ujęte przez Pawła, że mówi o tym w liście do Tymoteusza. Mówi o tym wyraźnie, że swoje życie już kończy. Już jego bieg życia przeszedł. Wiary zachował, biegu dokonał i teraz czeka na nagrodę w niebie od Pana. Ale mówi nie tylko on, ale wszyscy ci inni, którzy umiłowali jego przyjście. Co to znaczy umiłować jego przyjście? To znaczy, że twoje życie składa się na to, że ty oczekujesz Pana każdego dnia. I od tego zaczynasz dzień. Że to jest następny dzień, kiedy jesteś bliżej Pana. I wiecie co? Wiele lat tak nie myślałem. Przez wiele lat, będąc nawrócony, myślałem w swoim życiu. Teraz im bardziej może z wiekiem przychodzi nieraz mądrość czy takie poznanie. Chcę wam powiedzieć, że każdy dzień, który zaczynam, jest dla mnie bliżej Pana. Wiem, że Pan przyjdzie. Któregoś dnia Pan przyjdzie na ziemię. Ja w to wierzę, bo piszę w swoim słowie. Do tej pory, co powiedział, to zrobił. Powiedział, że umrze, umarł. Powiedział, że zmartwychwstanie, zmartwychwstał. I powiedział, że przyjdzie po swój Kościół, to znaczy, że On przyjdzie. Jeszcze to nie nadeszło, bo to nie jest jeszcze ten czas. Ale Pan przyjdzie po swoje. Po tych, którzy czekają na Jego umiłowane przyjście. Zauważcie, umiłowane to jest utęsknione. Nasze życie powinno polegać na tym, że powinniśmy wypatrywać każdego dnia Pana. Ale co się dzieje wtedy, kiedy On jest w centrum? Nie praca, nie kariera, nie to, jak mam wyglądać, nie to, nie mój status społeczny, ale Jego przyjście. Jeśli to jest w centrum, to się spełnia wtedy pierwsze przekazanie. Nie mam bogów oprócz Boga. Nie mam substytutu, w którym bym pokładał nadzieję oprócz mojego Boga. Nie wiem, czy wiecie, ludzie, którzy są bardzo bogaci, oni też się boją. Oni się boją. Zauważcie, że im bogatsi, tym wyższe mają mury koło domu. Więcej mają ludzi, którzy pracują dla nich, żeby ich chronić. Się boją. Oni się naprawdę boją. Pierwszy fakt. Bóg wszystko ma pod kontrolą. Nie bój się i nie lękaj się. Nic ci się nie stanie, jeśli jesteś w Jego centrum. Nic ci się nie stanie. Choćby po jednej stronie upadło 1000, po drugiej 10 000, ty przejdziesz. Suchą nogą nawet przez morze przejdziesz. Tak jak Izraelici wychodzą z Egiptu. Przejdziesz, ponieważ Bóg jest twoim Bogiem. Amen. Drugim punktem. Trudne czasy nastaną w czasach ostatecznych. 2 Tymoteusza 3:1 możemy przeczytać. A to wiedz, mówi Paweł do Tymoteusza. To wiedz, miej to na uwadze. Pamiętaj o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Dlaczego trudne czasy? Nie dlatego, że czas się skomplikował. Nie. Dlatego, że ludzie są trudni. W czym trudni są? W tym, że ludzie będą bardziej samolubni. Ludzie będą bardziej chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni.
bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosza niż Boga. Dlatego są trudne czasy. Ponieważ żyjemy w takim społeczeństwie. Jest coraz trudniej. Jest coraz trudniej z ludźmi. Duch tego świata zaślepia ich oczy i nie widzą. Dlatego żyjemy w trudnych czasach. I jeśli ja wiem, że żyję w trudnych czasach, to co robię? Przygotowuję się na to, tak? Przygotowuję się na to. Biorę sobie dystans. Nawet do ludzi z kościoła. Biorę sobie dystans. Bo nie wszystko, co w kościele jest pszenicą, prawda? To mówi Pan Jezus. Nie wszystko, co w kościele jest kościoła, tak? Jest też coś, co nie jest z kościoła, tak? A chodzi do kościoła. Trudne czasy nastaną i musimy pamiętać. Wiemy, że Bóg ma kontrolę, ale żyjemy w trudnych czasach, bo ludzie są trudni. Weźmy jeszcze pod uwagę Mateusza 24, 11 do 13. I powstanie w tych złych dniach, powstaną wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Jak myślicie, ile nauk jest, które z Biblią nie mają nic wspólnego? Ile nauk powstało? Ile humanistycznych myśli, doktryn ludzkich powstało na podstawie tego, żeby udowodnić, że człowiek jest po prostu Bogiem, jako myśl humanistyczna. Duch humanizmu. Ile powstało? Ile powstało związanych z psychologią? Rzeczy, które naprawdę kończą się po prostu jakby ślepe za ułek. Nie ma z tego wyjścia. Teorie. Jak ta darwinowska. Ilu powstało? Ilu w to wierzy? A ponieważ bezprawie się rozmnoży, bo czytaliśmy, że czasy będą ciężkie, przeto miłość wielu oziębie. Się żona moja wołała o to, by miłość jednak była w nas. Ta Boża miłość. Jest drugim faktem, że trudne czasy nastaną. I musimy o tym pamiętać. I to nie znaczy, że masz panikować z tego powodu. Tylko musisz wziąć dystans. Musisz wziąć dystans. Słowo Boże mówi w ten sposób, że nie możemy pokładać nadziei w człowieku. Ponieważ to jest tak napisane, że przeklęty każdy, kto pokłada nadzieję w drugim człowieku. Mówi o tym Słowo Boże. My możemy współpracować, ale nie pokładać nadziei. Dlaczego nadziei nie pokładamy? Bo nasza nadzieja jest położona w Bogu. W Bogu, nie w człowieku. Wiesz sam, że człowiek nie do końca zawsze zrobi to, co ty byś chciał, czy to, co ty byś po prostu oczekujesz od niego. I to jest ta twoja nadzieja. Nie możesz, musisz mieć dystans. Musisz mieć dystans. Trzecim faktem, które musimy zrozumieć, to jest fakt, że zbór pański, jego kościół, pośrodku tego ucisku stanie się zwycięski i chwalebny. Zbór pański. To są wszyscy ci, którzy zostali przez Jezusa zbawieni. Wszyscy ci, co zostali wyrwani z mocy ciemności. Wszyscy ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Dzieje apostolskie 2:17-20. I stanie się na ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenie mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach Ducha Mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Kościół Pana Jezusa będzie chwalebny na dzień Jego przyjścia. Mówi o tym Słowo Boże, że Jego Kościół, Jego lud bo niektórzy może nie używają słowa Kościół, ale dzieci Boże, którzy należą do Niego, będą chwalebni, będą doskonali. Ponieważ, jak to mówi Słowo Boże, Kościół, czy ten lud Boży stanie się oblubienicą, czyli narzeczoną baranka. A baranek jest Pan Jezus. Będzie chwalebny. Trzeba trochę jeszcze w nas popracować, żebyśmy bardziej byli uświęceni, bardziej oddani Bogu, bardziej radośni, bardziej oczekujący Jego, jak już wspomniałem, umówionego przyjścia. Trzeci fakt. Zbór Pański, Kościół, w tych trudnych chwilach będzie zwycięski i chwalebny. Czwartym faktem to, że Twoje życie nie kończy się na tym życiu. Nie kończy się. I dalej, Objawienie 2.10. Przeczytajmy razem. Objawienie 2.10 mówi: nie lękaj się cierpień, które przyjdą, które mają przyjść na Ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. Czy koronę żywota. To, że człowiek umiera, czy to w ten, czy w inny sposób, no bo tak jest powiedziane nawet w Bożym Słowie. Człowiekowi dane raz jest żyć, dopiero potem jest sąd i sąd po prostu będzie świadczył o tym, gdzie spędzić wieczność. Tu albo tu. Nie ma innej drogi, nie ma jakichś po prostu pośredników, czy miejsca pośredniego w tym miejscu, co zostało wprowadzone, nie wiem, w którym to wieku było, ale tak zwane trzecie miejsce dla duszy, jakichś czyściec wymyślone, tylko dlatego, żeby zbierać na te cele środki finansowe. Jest człowiekowi raz dane żyć. Czyli masz tylko jedno życie. Nie masz dwóch żyć, jak w grach komputerowych, czy ileś tam, nie wiadomo ile, ale masz jedno życie. I to jedno życie to jest tylko twoje życie, niczyje inne. W którym sam wybierasz, w którym sam kierujesz swoim życiem, ono sprawia, czy wartość tego życia, czy można powiedzieć, jakość tego życia sprawia tak naprawdę, gdzie będzie twoja wieczność. Niektórzy mówią, że to jest pielgrzymka. Czyli to jest czas od twojego poczęcia się tu na ziemi aż do końca twoich dni. To jest pielgrzymka, bo prawdziwe życie dopiero się zacznie, aż cię to życie skończy. Także czwartym faktem, twoje życie nie kończy się na tej śmierci. Musisz być tego świadomy i świadomy. Nie możesz pokładać nadziei w swoim bogactwie. Nie możesz pokładać nadziei w tym, co po prostu osiągnęłaś, bo tak naprawdę to wszystko straci sens, kiedy Pan przyjdzie. Życie dopiero się zacznie z Panem Jezusem. I to nie będzie życie 50 czy 100 lat. To będzie trochę więcej, parę dni więcej. To się nazywa wieczność. Piątym faktem, o którym chcę Wam przypomnieć, to jest to, że Jezus przyjdzie na ziemię, żeby na niej panować. Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię, żeby na niej panować. Pan Jezus, ten Bóg, który mieszka teraz w niebie, przyjdzie tu na ziemię, żeby na niej panować. I przeczytajmy sobie objawienie, bo dużo jest z objawienia, ponieważ tam jest najwięcej informacji w tej kwestii. Objawienie 11:15. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Panowanie nad światem przypadnie Panu i pomazańcowi naszemu, który będzie królował na wieki. Bez końca. Bez określenia czasowego. Czyli masz umowę na czas nieokreślony, tak? Czyli do końca twoich dni, które się nigdy nie skończą, bo to jest wieczność, gdzie czasu nie będzie. To jest fakt. To jest fakt, o którym Biblia mówi. I jeśli to zapominasz, o tym fakcie, to źle. Pamiętaj, że Pan przyjdzie i On będzie rządził. On będzie królował na ziemi. Nasz Pan. Jest piąty fakt. Szóstym faktem jest to, że Pan Jezus wszystko odnowi, wszystko oczyści, wszystko odrestauruje. I 1 Koryntian 15-25 o tym nam mówi. No, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko oczyści. Już nawet śmierć nie będzie. Żadnego wirusa, ani jakiegoś, nie wiem, jakiegoś stworu, jakiegoś no, ustrojstwa, no, jakkolwiek to nie nazwiesz. Nie będzie. Aż w końcu będzie zniszczona śmierć. Czyli to, co zadaje człowiekowi żądło. To, co po prostu uśmierca człowieka, to jest żądło śmierci. Tak? I jego konsekwencje. To jest szóstym faktem, o którym my jako dzieci Boże musimy pamiętać. Siódmy fakt to, że ja i ty, czyli lud Boży, z Panem Jezusem będziemy królować wiecznie. I tu powinny być wszystkie ręce w górę, buzie uśmiechnięte i oddane oklaski dla Pana. Ale widzę, że mało w nas życia jest tego Jezusowego. Mało. Za dużo nas przygnębia to, co się dzieje na świecie. Za dużo słuchamy tego, co nie powinniśmy słuchać. Oglądamy to, co nie powinniśmy oglądać. Robimy to, czego nie powinniśmy robić. I ostatnim, siódmym faktem jest to, że lud Boży będzie królował razem z Panem Jezusem. 1 Tesaloniczan 4:16-18. Pierwsza Tesalonicza. Masz to? Nie masz?
Pominałem.
Pierwsza Tesaloniczan 4. Może w tym znajdę. 4:16.
Pierwsza Tesalonicza.
I masz to, ja to przeczytam z tym przekładzie oryginalnym. Już masz?
Nie wiem, czy to ten 4 ile?
16-18. Pierwsza Tesaloniczan 4, 16-18.
To nie
to. To jest Tymoteusz. Ty musisz wcześniejszy wziąć. To ja przeczytam z tego, z oryginału według Zaręby. Gdyż sam Pan w okrzyku rozkazu, w głosie Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my żyjący, pozostawieni razem z Nim i będziemy porwani w obłokach na spotkanie Pana w powietrze. I tak zawsze będziemy z Panem. I chwała Jezusowi za to. To jest łaska. To jest naprawdę potężna łaska. I teraz, co ma się to wspólnego z tym jakimś, nie wiem, z tym jakimś takim przygnębieniem? Z tym takim, po prostu z taką paniką, z takim strachem? Jeśli te fakty, bo to są fakty, kochani, to są naprawdę fakty, to są czyste, gołe fakty, które przedstawiam. To będzie miało miejsce. To co my mamy teraz robić? Co my mamy teraz robić? Czy mamy się dalej zasmucać? Mamy dalej myśleć o tym, że Pan nam nie pomoże? Musimy sami pracować? Albo musimy sami po prostu dawać siebie jak najwięcej? To robią ludzie religijni. Na zbawienie nikt z nas nie zapracował. To jest Boży dar. Ludzie chcą zapracować, niektórzy, którzy uważają, że przez uczynki dojdą do zbawienia. Nie. Nikt nie zapracuje na zbawienie. To jest z łaski. To jest z łaski Boże. Siedem faktów. Siedem głównych faktów, które nie powinny nam nigdy z głowy wyjść. Nie powinny nam wylecieć. To jest to, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. To jest to, że pomimo trudnych czasów bo będą trudne czasy, bo będzie jeszcze trudniej, to Bóg cię nigdy nie zostawi ani cię nie opuści. Bo to jest nasz Pan. List do Rzymian mówi o tym, że nikt nie jest w stanie wyrwać nas z Jego ręki. Nic nie jest w stanie. Nie ma takiej mocy, żeby ktokolwiek został wyrwany z Jego ręki. Tak potężny jest nasz Pan. Trzecie to, że zbór Pański, Jego Kościół będzie chwalebny. W tym czasie ucisku. On będzie chwalebny. Będzie się rozrastał. Ja w to wierzę gorąco. Wierzę w to, że ten czas takiej letności minie, bo to musi minąć kiedyś. Będzie czas, że po prostu nie będzie miejsca do siedzącego nawet w tym kościele, żeby ludzie słuchali Bożej woli. Ja wierzę w to, że Pan przyjdzie z potężnym przebudzeniem i że ludzie przyjdą do poznania prawdy, by Pan mógł być uzdrowić, uwolnić, a przede wszystkim zbawić. Czwartym faktem, że twoje życie, mimo że umrzesz, twoje życie to jest życiem, które będziesz miał z Panem. Może nie dożyjesz dnia przyjścia Pana, może uśniesz, ale twoje życie jest z Panem. Należysz do Niego. I zmartwychwstaniesz do życia w chwale razem z Nim. Piątym faktem jest to, że Jezus przyjdzie na ziemię, aby na niej panować i królować. To jest fakt. To będzie fakt i zobaczycie to. Tak mówi Boże Słowo. Szóstym faktem to, że Jezus wszystko posprząta tutaj. Uzdrowi i zniszczy tą ostatnią śmierć, która niszczy ludzkość. I siódmym faktem to, że lud Boży, mogę powiedzieć i ja, i ty, razem będziemy królować. Wspólnie będziemy wiecznie królować razem z Nim. Kochani, jeśli pierwsze przykazanie, które zostało dane przez Mojżesza, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jeśli to w naszym życiu to działa, czyli ja nie zamieniam Boga na jakiś substytut, powiedzmy praca, moje zabezpieczenie, mój majątek, bo to też można wziąć jako Boga. Jestem bezpieczny, bo mam tutaj, prawda, pełne kieszenie czy pełne konto. Można tak. Ludzie tak myślą. I ja wam powiem, że w moim myśleniu kiedyś, to nie było myślenie, to było kombinowanie. Na początku, będąc na drodze Bożej, ja kombinowałem, jak to można sobie trochę boczkiem, ale żeby takim nie do końca, tak? Tu po swojemu, a tu tak częściowo. Wiecie, że Jezus na to patrzył i po prostu On znał moją głupotę. On znał moją głupotę. Nie możesz podzielić swego serca. Nie możesz, mówi Słowo Boże, służyć dwóm Panom. Nie da się. W pewnym momencie po prostu rozjedziesz. Nie jesteś w stanie. I dzisiaj może jest to, że trzeba podjąć decyzję tak naprawdę, czy chcesz być w centrum. Czy chcesz, żeby Bóg był w centrum twoim? Czy też chcesz dalej chodzić tak, powiedzmy, jak to wahadełko, czy jak ten, no, ten od zegara, co tak majta na lewo i na prawo. Jak to się nazywa?
Wahadło.
O, właśnie, wahadło.
Wahadło.
Można. Na wszystko jest zezwolenie. Biblia mówi nawet o tym na końcu objawienia świętego Jana, że jest czas, byś mógł się uświęcić, ale też jest czas, żebyś jeszcze bardziej brnął w grzech. I jest na to zezwolenie. Bóg pozwala. Nie to, że masz zielone światło, ale Bóg temu się nie sprzeciwia. Ty możesz się uświęcać, bo jest czas łaski. Żyjesz w czasie łaski. Możesz bardziej uświęcać się. Możesz bardziej żyć życiem sprawiedliwym. Możesz bardziej być wiernym, kochającym Boga. Absolutnie tak. Ale też możesz być bardziej podły. Możesz się bardziej upadlać. Możesz się bardziej zezwierzęcać. Możesz, bo jest przyzwolenie na to. Bóg nie hamuje tego, ani tego nie hamuje. Masz wolną wolę. To jest jeszcze druga kwestia. Umiłowani, czas jest naprawdę trudny. Trzydzieści lat temu, jak ja pamiętam, ludzie byli inni. Byli inni niż dzisiaj. Inne były programy w telewizji. Sprawiedliwość kiedyś była pochwalana. Dobrość była pochwalana. Dzisiaj tego nie ma. Zaciera się to. Chwalą tych, którzy po prostu działają mocnymi argumentami, mocnymi łokciami, również perswazją. Chwali się tych, którzy uważają się za przywódców, bo mają duży zasób słów i są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo elokwentni. Tych się chwali. To się chwali, że to są przywódcy. Że to, powiedzmy, po prostu są ludzie, których trzeba naśladować, ponieważ tak ładnie wyglądają, tak ładnie mówią i tak są, tak dobrze bogaci są, tak śmierdząco bogaci są. A ja wam powiem, gdybyście spojrzeli na charakter, to byście po prostu odwrócili się. Nie zawsze talenty idą z charakterem. Nie zawsze charakter odzwierciedla twoje talenty. Nie zawsze. Jezus kładzie nacisk na charakter i na zmianę twojego charakteru. Nie na twoje talenty. Wielu jest utalentowanych. Wielu zakopało swoje talenty. Ale wielu źle wykorzystuje swoje talenty. Niech ten czas, w którym żyjemy, czas trudny, niech on nie będzie dla nas przeszkodą, upadkiem. Niech nie będzie dla nas beznadzieją. Ale jak mówi Słowo Boże, podnieście wasze czoło. Skierujcie swój wzrok na niebo. Szukajcie tego, co jest tam. I Jego chwały. Pan jest blisko. Pan jest blisko. Patrząc się, co się dzieje na świecie, to naprawdę to nie jest daleko. Dużo już się naprawdę wypełniło. Bardzo dużo się wypełniło. I my mamy się jak te słudzy, którzy są wierni, którzy oczekują Jego umiłowanego przyjścia. Oczekują. Nie to, że czekasz na wypłatę, też oczekujesz, tak? Na pieniądze miesięczne. Czekasz, ale ty oczekujesz na Boga. Czy masz to w sercu? Czy masz to, że wstajesz każdego ranka i wiesz, to jest dzień, który będzie bliżej Pana? Dobry nawyk, kochani. Dobry nawyk, aby wszystko można, wszystkie nasze działanie, wszystkie nasze mówienie, wszystkie nasze dążenia i myśli były właśnie do tego sprowadzone. Bo Pan przyjdzie. Kiedyś Pan przyjdzie. I On powiedział, że zaraz wróci. On zaraz wróci. Jak nas zastanie? Z czym nas zastanie? Że będziemy gonić tak naprawdę za niczym? Jak to powiedział Salomon? Marność nad marnościami. I tak już ekstra wam dodam słowo z Kaznodziei Salomona, 12 rozdział. Końcowy wniosek. Poza tym, że kaznodzieja był mędrcem, uczył on też lud wiedzy i rozważał i badał. Uporządkował wiele przypowieści. Kaznodzieja szukał, by znaleźć najtrafniejsze słowa i słowa prawdy zostały spisane właściwie. Słowa mędrców są jak ościenie, autorzy ich zbiorów jak powbijane gwoździe dane przez jednego pasterza. I ostatnie dwa wersety, które są najistotniejsze. Poza tym, strzeż się mój synu i moja córko, pisaniu wielu ksiąg nie ma końca. A wielkie studia to męczenie ciała. Słowa na koniec, gdy wszystko wysłuchane, Boga się bój i przekazań przestrzegaj Jego. Bo to zobowiązany jest czynić każdy człowiek. Gdyż każdy czyn Bóg przywiedzie na sąd, który się odbędzie nad każdą rzeczą ukrytą, czy to dobrą, czy złą. Trzy rzeczy. Bój się Boga. Boga się bój, bo cały w tym człowiek. Mieć bojaźń Bożą. Wierzyć. Respektować Boga. Czcić Go. Nie to, że bój, że mieć strach, tylko uczcij Go, Boga jako Boga. Oddaj Mu właściwy szacunek w swoim życiu. Czas. Nie resztki dnia, tylko oddaj Mu ten dobry czas. Bo w tym powinien być cały człowiek. Amen.